Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Witam Państwa, jestem w Dzienniku Ludowym i ich własny artykuł z 16 października. A nowa branża, która się wyłania, mianowicie rozpoznawanie twarzy, ta branża przeżywa wybuchowy wzrost. Wręcz wybuchowy wzrost. Tak. Cytuję. Eksperci twierdzą, że należy ustalić... Przepraszam najmocniej. Że należy ustalić jednolite, wprowadzić jednolite standardy branżowe, aby chronić prywatność użytkowników w obszarze rozpoznawania twarzy. A ta branża w ostatnich latach gwałtownie rosła. Pisze dziennik Economic Information Daily. Statystyki pokazują, że wielkość rynku rozpoznawania twarzy przekroczyła miliard RMB, czyli 152 miliony dolarów w 2016 roku. I przewiduje się, że w 2021 roku ten rynek osiągnie 5,1 miliarda RMB. Czyli tak naprawdę myślę, że można powiedzieć, iż ponad 100% powiększenie rokrocznie ponad 100% tego rynku. No więc to jest po prostu wybuchowa rzecz. No i teraz w miarę dojrzewania technologii i udostępniania coraz większej ilości aplikacji należy ujednolicić normy branżowe, aby zapobiec kradzieży danych i chronić w ten sposób prywatność użytkowników. Zdaniem pana Chena Jindonga, dyrektora technicznego rozpoznawania, znaczy firmy, która się zajmuje rozpoznawaniem twarzy, uznanie to rozpoznawanie twarzy, ta technologia jest szeroko stosowana i będzie coraz szerzej stosowana w bardzo różnych miejscach, w tym w płatnościach online i offline, w bankomatach, w inteligentnych domach, wszędzie tam, gdzie będzie trzeba identyfikować osobę. Czyli tak naprawdę wszędzie. Bo proszę sobie wyobrazić swoje miejsce pracy. Przychodzicie Państwo do pracy i powiedzmy sobie, podpisujecie Państwo listę, czy jakimś tam dowolny sposób zaznaczacie swoją obecność. Prawda? To mogę sobie bez żadnego problemu wyobrazić taką sytuację, że w tym miejscu, w którym wchodzicie do pracy, jest zainstalowany czytnik twarzy, analizator twarzy, analizator twarzy, wszystko jedno, jak go nazwiemy, analizator twarzy, po prostu stajecie przed nim, przez sekundę czy dwie sekundy musicie się zatrzymać i już wiadomo, no wszystko wiadomo. Jesteście w pracy, koniec, kropka. Czy powiedzmy sobie w miejscach, gdzie ludzie powinni być, a inni nie powinni być, no to ci, którzy mogą tam być w tych miejscach, wyznaczeni, wyselekcjonowane osoby, no to tylko te osoby będą wpuszczane przez właśnie taki analizator twarzy. Prawda? A inni niestety nie. No, czyli innymi słowy można powiedzieć, że miejsc, w których, no już nie wspomnę o bankomatach, co jest oczywiste. W każdym razie w tej chwili dokładność rozpoznawania twarzy jest na poziomie 99,6%. No ale, no właśnie, zostaje te 0,4%. Przede wszystkim kąt padania światła na twarz. Bardzo istotna rzecz. Jasność miejsca, znaczy jasność twarzy, czyli innymi słowy ilość tych lumenów, które padają na twarz. Następnie makijaż. Następnie wiek. Sama jakość fotografii, to są te czynniki, które miały, mają i będą miały wpływ na dokładność analizy twarzy. Natomiast mimo tego, że te pewne problemy są pewne, istnieją pewne problemy techniczne, to jednak ta technologia jest coraz bardziej poprawiana. To jest przecież zupełnie nowiutka rzecz. To jest technologia, no nie wiem, roku, dwóch lat. To jest rzecz, którą programiści się uczą. No i właśnie. No i to jest, tutaj dochodzimy do czegoś, co się nazywa inteligentnymi maszynami. Jeśli te urządzenia, te komputery, bo w gruncie rzeczy są to komputery, będą to zawsze komputery, analizujące twarz. Czyli oprogramowanie komputerowe analizujące twarz. Więc jeśli to oprogramowanie komputerowe będzie mogło się kiedyś uczyć samo, to znaczy, że jesteśmy w obszarze sztucznej inteligencji. Natomiast dopóki to oprogramowanie będzie musiał poprawiać programista lub wprowadzać do bazy danych, też oczywiście programista czy bazodanowiec, dane, żeby poprawić jakość, poprawić statystykę rozpoznawania twarzy, no to znaczy, że jesteśmy na razie jeszcze, nie jesteśmy jeszcze w obszarze sztucznej inteligencji. Ale to tak o tej sztucznej inteligencji, tak przy okazji, bo to jest oczywiste, ten obszar, ten sektor rozpoznawania twarzy jakby się najbardziej nadaje do tego, żeby tutaj to rozgraniczenie między sztuczną inteligencją a po prostu programowaniem software'u jest bardzo jasne. Albo się uczy sam software, albo się nie uczy. Jeśli się nie uczy sam, to znaczy, że nie ma mowy o żadnej sztucznej inteligencji. No, natomiast wracając do rozpoznawania twarzy. Ja myślę, że nie wcześniej niż rok temu zacząłem mówić o sztucznej inteligencji, o rozpoznawaniu twarzy. Mówiłem o nim na przykład w kontekście właśnie różnych miejsc, które w Chinach powstają, a w których zaczyna się rozpoznawać twarz. No i jednym z takich miejsc pilotażowych była jakaś stacja pekińskiego metra, już nie pamiętam w którym miejscu, ale jedna stacja pekińskiego metra. Gdzieś dosyć taka ruchliwa, myślę, że nie ma innych. W Pekinie chyba nie ma innych stacji metra niż ruchliwe. Ale na jednej stacji właśnie wprowadzono to czytanie twarzy, identyfikację twarzy może właśnie w ten sposób. No i nie zapomnieć o tym, że ta identyfikacja twarzy to jest nic innego jak porównywanie twarzy z jakimś wzorcem. To musi być naprzód wzorzec, a później ten wzorzec jest zapamiętywany. To znaczy na przykład ja chcę mieć wstęp do metra, prawda? Załóżmy, że pekińskiego metra. I po raz pierwszy, kiedy chcę, żeby zrobiono jakiś taki bazową fotografię mojej twarzy, no to podstawiam swoją facjatę, komputer mi robi zdjęcie, zapisuje moje rysy, charakterystyczne rysy twarzy, no i koniec, prawda? I później, kiedy już wchodzę, nadstawiam swoją facjatę do tego rejestratora, on robi mi zdjęcie i porównuje z tymi zdjęciami, które są w bazie danych. Jeśli wszystko się zgadza, no to bramka się otwiera i wchodzę. Ale jeśli na przykład w międzyczasie zgoliłem wąsy, ja mam wąsy, no to może być problem, prawda? Podejrzewam, że tego problemu nie powinien się zdarzyć ten problem, ale może się zdarzyć. Albo na przykład zapuściłem sobie zarost. Już jest gęsty, bo jeśli on nie jest gęsty, to jeszcze pół biedy, ale już zaczyna być gęsty, to rozpoznawanie części twarzy jest zniekształcone. No właśnie, i co wtedy? No? Albo na przykład panie. No, panie używają makijażu. No niektóre ten makijaż mają taki grubości tynku. No i wtedy, i powiedzmy sobie, że ten makijaż ma maskować, załóżmy, pewne niedoskonałości skóry danej pani. No i dobrze, no i ta pani sobie zrobiła zdjęcie to bazowe, wtedy, kiedy miała ten tynk na twarzy, a później nagle któregoś dnia nie miała czasu, żeby się wytynkować. Biegnie do tego metra i halt, stop, nigdzie nie pójdziesz, bo niestety zdjęcie bazowe, to co sobą przedstawiłaś, jest zupełnie różne od tego, co jest w tej chwili. No i koniec. Oczywiście ja tutaj mówię o pewnych rozwiązaniach, które sądzę, że mogą mieć miejsce. Problemach technicznych, które mogą mieć miejsce. Albo na przykład raz się ma okulary na nosie, takie, a raz inne okulary. To jest różnica, prawda? Kiedyś ma okulary, z których szkła są, powiedzmy sobie, małe, a później nagle założy się szkła trzy razy większe. No, odnoszę wrażenie, że to w zasadniczy sposób wpływa na identyfikację tejże twarzy. Słowem, jakby na to nie patrzeć, tych problemów, ale ja nie jestem programistą, który zajmuje się identyfikacją twarzy, więc to nie jest mój problem. Natomiast ci, którzy się nią zajmują, bez wątpienia dla nich tego typu sprawy, o których ja tylko wspomniałem, a przecież na pewno ich są setki, to jest właśnie chleb codzienny. Te problemy, które są na samym wejściu, a przecież później jeszcze mamy do czynienia z serwerami, gigantycznymi serwerami, które będą przechowywały te informacje, ich bezpieczeństwo tych serwerów, bezpieczeństwo tej transmisji danych, no to jest kolejne, to są kolejne wyzwania. Aczkolwiek, jak tutaj napisano w ostatnim akapicie, przyjęto różne technologie w celu zapewnienia bezpieczeństwa rozpoznawania twarzy, na przykład Alipay, szykuje, czyli płatność Alibaby, szyfruje informacje o twarzy użytkownika i podejmuje inne środki ostrożności w celu ochrony ich cyfrowych obrazów. No, czyli znowu mamy do czynienia z sytuacją, w której Chiny przodują w tych rozwiązaniach, bo jeśli proszę wyobrazić na lotniskach, no wszędzie, gdzie trzeba identyfikować człowieka, wszędzie tam to jest, tam to będzie wprowadzone, czyli w takiej ilości miejsc, że właściwie trudno sobie wyobrazić, aby można znaleźć inne. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że przecież można to zrobić, robić zakupy, prawda? Przez identyfikację twarzy. Jest to jeden ze sposobów na robienie zakupu. Wchodzę do sklepu, biorę koszyk, koszyk mi tam rejestruje, ile jest tych, ile kwota, jaka kwota. Przechodzę, jak wchodziłem do sklepu, to mi zeskanował twarz. Wychodzę ze sklepu, koszyk przekazuje do serwera wiadomość o tym, jaka jest kwota zakupów, powiązanie kwoty zakupów z twarzą i do widzenia. No, spływa ta informacja na rachunek. Z mojego rachunku bankowego są zdejmowane pieniądze po zakupie. Prawda? To się wszystko dzieje w ułamkach sekund. Dłuż w każdym razie na pewno krócej niż ja o tym mówię. Słowem, ta technologia idzie tak do przodu, tak, to oczywiście jeszcze inny aspekt tej historii, bo jest taki, że część osób będzie się obawiała, bo to będą wszystko o nas wiedzieli, bo wystarczy, że załóżmy, no moja facjata będzie w jakiejś tam bazie danych, centralnej bazie danych, i ja idę sobie po ulicy i coś tam narozrabiałem, powiedzmy sobie, prawda? No i teraz mają moją twarz, bo gdzieś to na monitoringu zostało zapisane, mają twoją twarz, wrzucają to do bazy danych, sprawdzają tą twarz, a to ten facet, to ten pilch, a on mieszka tu i tu i wszystko wiadomo. Widzicie Państwo, jakie to proste? No tak, dla niektórych to jest fascynujące, dla innych wręcz odwrotnie, państwo policyjne. A to wszystko zależy od punktu widzenia. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.